Przeczytajmy fragment z Księgi Jozuego. Tym samym kontynuujemy pierwszy rozdział. I dwa tygodnie temu mówiłem z wersetów 10 i 11, a dzisiaj chciałem kontynuować od wersetu 13 do 18. Więc przeczytajmy te wersety. Od 10, 11 i od 12 dzisiaj. Rubenito, Gadytom i połowie plemienia Manasesa Jozue natomiast powiedział: przypomnijcie sobie, co polecił wam Mojżesz, sługa Pana. Pan, wasz Bóg, dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i wasz dobytek niech pozostaną tu, w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu, a wy wszyscy, dzielni wojownicy, przeprawcie się uzbrojeni na czele waszych braci i wesprzyjcie ich. Gdy Pan da odpoczynek waszym braciom, podobnie jak wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą Pan, wasz Bóg, im da, wtedy wrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu od wschodu i zadomowicie się w niej. Wówczas odpowiedzieli Jozuemu: spełnimy każdy twój rozkaz i pójdziemy wszędzie, dokąd rozkażesz. Będziemy ci posłuszni, tak jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Niech tylko Pan twój Bóg będzie z tobą, podobnie jak był z Mojżeszem. Każdy, kto sprzeciwi się twoim poleceniom i nie zastosuje się do twoich rozkazów, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. To jest Boże Słowo. Dziękuję. Więc Izrael pod przywództwem nowego lidera Jozuego przygotowuje się do wejścia do ziemi obiecanej, do zajęcia ziemi obiecanej. I dwa tygodnie temu zobaczyliśmy, że Jozue nakazał ludowi przygotować jedzenie. I rozważaliśmy ten fragment, przyglądaliśmy się właśnie, jakie jest podobieństwo pomiędzy Jozuem a naszym Jozuem, tak, którego z Bożym Synem, czyli Jezusem, bo takie jest jego hebrajskie imię, Jozue, tak, greckie Jezus. Więc przyglądamy się tej historii wejścia Bożego ludu do ziemi obiecanej i zajęcia jej. Ale dzisiaj chciałem, żebyśmy właśnie kolejny krok zrobili i zobaczyli, jaki był kolejny krok, kolejny ruch Jozuego, tego nowego przywódcy Izraelitów, właśnie w celu zajęcia ziemi obiecanej, czy przygotowanie Bożego ludu do wejścia do ziemi obiecanej. A żeby to lepiej zrozumieć, to kilka prostych faktów dotyczących Izraelitów chciałbym powiedzieć, czy przypomnieć. Jakub, czyli inaczej Izrael, miał 12 synów i generalnie ci synowie, tych 12 synów dali początek 12 plemionom Izraelitów. Tyle, że jak się przypatrzymy szczegółom, to się okaże, że nie do końca tak było. Józef, syn Jakuba, był takim wyjątkiem. Od niego nie pochodzi żadne plemię w pewnym sensie, ponieważ Józef miał dwóch synów, Manasesa i Efraima, i Jakub, czyli ojciec Józefa, zrównał synów Józefa ze swoimi pozostałymi synami i ci synowie Józefa otrzymali dziedzictwo pośród Izraela, czy pośród Izraelitów. Czyli nie ma plemienia Józefitów, tak? Natomiast jest pokolenie Manasesytów i Efraimitów. I właśnie oni dali początek tym dwóm plemionom Izraelitów, które zostały wliczone do potomków Jakuba. Więc ponieważ Józef nie był wliczony w liczbę plemion izraelskich, to w sumie daje to 13 plemion. Mówi się o 12, ale to w sumie daje 13 plemion. Ale jeśli spojrzymy na te plemiona i na przykład jeżeli mamy w głowie jakąś mapę, to tam z reguły się pojawia 12 przydziałów ziemi. Dlaczego 12? No ponieważ jedno plemię nie dostało przydziału ziemi, tak? Czyli mamy 13 plemion, ale jedno plemię nie zostało przydziału, jest plewici. Lewici nie dostali przydziału ziemi, ich przydziałem był Pan. Oczywiście Pan zatroszczył się o nich w inny sposób, ale oni nie dostali przydziału ziemi tak jak inne plemiona. W związku z tym na mapie Izraela zawsze będzie 12 plemion. Tak, 12 plemion. Więc możemy pamiętać, tych plemion 12, ale dwa zostały dodane. Jedno, Józef nie ma swojego plemienia, więc to wszystko, lewici nie mają ziemi, więc w sumie to daje 12. Trochę może skomplikowane, a może się z czasem ułoży. I obecna sytuacja. W 12 wersecie czytamy, że Jozue zwrócił się do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa. Dlaczego zwrócił się tylko do nich? No Jozue zwrócił się do tych konkretnych plemion, ponieważ te plemiona już zajęły ziemię, można jak popatrzymy na mapę, to po prawej stronie Jordanu. Tak, oni już dostali przydział ziemi, już ją zajęli, nie do końca, ale już mieli ten przydział. Natomiast reszta Izraelitów, pozostałe plemiona, nie dostali jeszcze tego przydziału. Oni dopiero mieli przekroczyć Jordan, tak, przejść na drugą stronę Jordanu i tam zająć ziemię, które obiecał im Bóg. Więc sytuacja jest taka, że część Izraelitów już ma swoją ziemię, powiedzmy, natomiast większa część Izraelitów nie ma tej ziemi i muszą przeprawić się przez Jordan i walczyć o ziemię Kanaanu. I do czego taka sytuacja może doprowadzić? Także część ma już ziemię, część nie ma. Jak to może wpłynąć na cały naród izraelski? Więc dobrą ilustracją będzie, można powiedzieć, małżeństwo albo jeszcze ten etap przed małżeństwem. Mamy dwoje narzeczonych i on kocha ją, ona kocha jego i robią wszystko, czy starają się, żeby dbać o siebie, żeby okazywać sobie czułość, prawda, żeby troszczyć się o siebie nawzajem. On przynosi jej kwiaty, ona mu na przykład jakiś dobry obiad ugotuje i tak troszczą się o siebie. Ale przychodzi ten moment ślubu, wypowiadają tą przysięgę. I po wypowiedzeniu tej przysięgi zmienia się coś w nich często. Bo sobie zaczynają myśleć, osiągnąłem swój cel, zrealizowałem swój cel. Mam żonę, mam męża, to teraz mogę odpocząć. Teraz mogę już odpuścić. I po roku czy dwóch zdają sobie sprawę, że w zasadzie już nic nie łączy i chcą rozwodu. Tak? Tak samo mamy tutaj. Część Izraelitów w pewnym sensie ma już swoją ziemię, druga część nie ma, więc jest niebezpieczeństwo, że ci, którzy mają już tę ziemię, to stwierdzą, po co mamy się starać? Po co mamy pomagać? Już mamy to, co chcieliśmy, tak? Więc no oni niech idą, niech walczą, a my tutaj swoje owieczki, baranki będziemy wypasać i będziemy w spokoju się realizować tam, będziemy mieć swoją ziemię i cieszyć się właśnie owocami tej ziemi. Więc to może doprowadzić, takie myślenie, takie podejście może doprowadzić do czego? No do rozwodu w obrębie tego Bożego ludu. Może doprowadzić do podziału. I mądry przywódca rozumie, jakie jest niebezpieczeństwo, rozumie, co jest najlepsze dla Bożego ludu, albo najlepsze dla Bożego ludu jest to, aby ten lud dalej był jedno, aby stanowił jedność, aby ten Boży lud, ponieważ obietnica tyczy się Bożego ludu, obietnica wejścia do ziemi obiecanej tyczy jednego ludu. W związku z tym ta jedność musi być zachowana. Dlatego Jozue robi wszystko, żeby do tego rozwodu nie doszło. Jozue robi wszystko, żeby utrzymać jedność Bożego ludu. I do całej tej sytuacji należy jeszcze dodać to, że Jozue jest nowym przywódcą, który zastąpił Mojżesza. Mojżesz miał autorytet wśród ludu. Prawda? Wszyscy wiedzieli, że Bóg jest z Mojżeszem. Natomiast co do nowego przywódcy, to tutaj mogą się pojawić pewne wątpliwości. Jak będzie z Jozuem? Czy lud nie będzie kwestionował czasem jego przywództwa? Czy może liczyć na lojalność plemion względem siebie, swojego przywództwa? To się okaże. Więc zobaczmy, co robi Jozue, żeby przygotować Boży lud do zajęcia ziemi obiecanej. I też przypomnę, że my jako chrześcijanie jesteśmy Bożym ludem, który przygotowuje się do zajęcia ziemi obiecanej. My jesteśmy w procesie, tak? Naszą ziemią obiecaną jest nasze dziedzictwo w niebie, a tutaj przygotowujemy się, tutaj musimy zająć, musimy walczyć z grzechem w naszym codziennym życiu. Więc zobaczmy, co robi Jozue właśnie, żeby przygotować Boży lud do wejścia i zajęcia ziemi obiecanej. I pierwsza rzecz, przypomnienie nakazu Pana. Jozue zwraca się do Rubenitów, Gadytów oraz połowy plemienia Manasesa. I wydaje się, że raczej zwraca się do przywódców, tak? Do liderów tych plemion, niż do wszystkich z osobna. Tych ludzi było sporo. Więc i ci przywódcy konsultują się w obrębie swoich plemion z tym, z czym Jozue zwrócił się do nich. No czyli oni przekazują dalej to, co Jozue powiedział im. I czytamy w wersecie 13, co Jozue powiedział. Przypomnijcie sobie, co polecił wam Mojżesz, sługa Pana. Pan wasz Bóg dał wam już odpoczynek, obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i wasz dobytek niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu, a wy wszyscy, dzielni wojownicy, przeprawcie się uzbrojeni na czele waszych braci i wesprzyjcie ich. Gdy Pan da odpoczynek waszym braciom, podobnie jak wam, i gdy oni też posiądą ziemię, którą Pan wasz Bóg im da, wtedy wrócicie do waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu. Więc Jozue przypomina plemionom, czy tej części Bożego ludu, które są po prawej stronie Jordanu, tak? Polecenie, jakie Pan dał im za pośrednictwem swojego sługi Mojżesza. Bóg pozwolił im zająć tę ziemię, osiąść się w niej po tej stronie Jordanu, ale pod warunkiem, że wojownicy z tych plemion wesprą pozostałą część Bożego ludu. I gdy ta pozostała część Izraelitów posiądzie na tą ziemię, wtedy oni będą mogli wrócić do swojej ziemi, do swoich rodzin. Ale jakie jest tu polecenie, które dał im Pan? Ten fragment, na jakie polecenie wskazuje? Co konkretnie Pan im nakazał? Wydaje mi się, że ten nakaz znajduje się w wersecie 14. A wy wszyscy, dzielni wojownicy, przeprawcie się uzbrojeni na czele waszych braci i wesprzyjcie ich. Więc czego Bóg wymaga od tych plemion? Od tej części Bożego ludu? Bo to nie... Jozue mówi do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa. Czego Bóg od nich wymaga? Cztery rzeczy. Po pierwsze, Bóg mówi im, przecież Bóg nakazuje im, aby dobro wspólne, aby dobro całego Bożego ludu przedłożyli ponad swoje własne dobro. Oni mają już ziemię, ale pozostałe plemiona nie mają. Dlatego zamiast myśleć o tym, co jest dobre dla nich, Bóg wzywa ich do skupienia się na tym, co jest dobre dla innych, dla całego Bożego ludu. Dlatego Bóg mówi im, aby poszli na czele ich braci. Tak? Bóg mówi, pójdźcie na czele waszych braci, czyli żeby byli z przodu walki, a nie z tyłu. Oni nie mają myśleć w następujący sposób. My już mamy ziemię, mamy swoje rodziny, które zostały w tej ziemi, no ale musimy wspomóc jakoś naszych braci, więc przyczajmy się gdzieś z tyłu, tak, żeby nas widzieli, że jesteśmy, ale niech oni idą przodem i niech walczą. Ale my tam z tyłu będziemy, żeby nikt nam nie zarzucił, że nie byliśmy, że nie wspomagaliśmy. Nie, Bóg mówi, wy macie iść na czele, z przodu. Tak? Więc, czyli żeby w tej walce, żeby nie myśleli o tym, co jest dobre wyłącznie dla nich, ale o tym, co jest dobre dla innych, dla ich braci, dla pozostałej części Bożego ludu. Więc po pierwsze, Bóg nakazuje, aby dobro wspólne, aby dobro całego Bożego ludu przedłożyli ponad swoje własne dobro. Po drugie, Bóg im nakazuje, aby zrobili wszystko, co służy utrwaleniu i wzmocnieniu braterskiej więzi. A chyba nic tak nie wzmacnia tych więzi, jak wspólna walka, jak wspieranie się w trudnych chwilach. I do takiego zbrojnego wsparcia wzywa Bóg te plemiona. Kiedyś w Newsweeku ukazał się artykuł mówiący o tym, że w Polsce rozwodzi się coraz więcej małżeństw ze stażem roku lub dwóch. Jaka była tego przyczyna? Autor tego artykułu stwierdził, że przyczyną takiego stanu rzeczy było to, że te małżeństwa na początkowym etapie swojego małżeństwa miało zbyt łatwo. Nie musieli z niczym się zmagać, bo rodzice dali mieszkanie, bo rodzice zapewnili pieniądze, więc generalnie te małżeństwa, te pary nie przechodziły żadnych trudności, nie musiały się z niczym zmagać, więc kiedy pojawiły się problemy, nie umieli sobie z nimi poradzić, więc dla nich najłatwiejszą opcją było co? Rozwód. Natomiast te małżeństwa, które nie dostały tych mieszkań, nie miały wsparcia rodziców, musiały same dochodzić do właśnie do tego, żeby zarobić na to mieszkanie. Oni przechodzili przez różne trudności i wiedzieli, jak siebie wspierać, jak siebie zachęcać. I te małżeństwa były utrwalane generalnie, wzmacniane. Nie było problemu. Więc na przykład jeszcze inna ilustracja, jak Polska pomaga Ukrainie, jak Ukraińcy patrzą na Polaków. Źle czy dobrze? Jak to kształtuje relacje między tymi dwoma państwami? No, gdybyśmy traktowali naszych sąsiadów podle, to by było jasne, tak? To relacje byłyby złe, ale jeżeli je traktujemy dobrze, to wzmacnia relacje, wzmacnia zaufanie. Jeszcze inna ilustracja: żołnierze, którzy razem walczyli ze wspólnym wrogiem, tak? Być może ktoś innego uratował. Jak oni mówią o sobie? W takim sensie, kiedy mówią między sobą. Inny żołnierz z jego, nie wiem, ze zespołu, drużyny, plutonu, nie wiem, jakie tam są te nazwy. Mój brat. Razem walczyliśmy. To jest mój brat. Więc wspólna walka. Wspólna walka z wspólnym wrogiem, tak? Rodzi więź. Więc Bóg nakazuje, aby te plemiona, które już mają ziemię, żeby zadbały o utrzymanie tej więzi, o wzmocnienie tej braterskiej więzi. Po trzecie, Bóg im nakazuje, aby utożsamiali się z Bożym ludem, z tą resztą Bożego ludu, aby czuli się częścią Bożego ludu, tego narodu wybranego. Bóg im mówi, aby uważali pozostałe plemiona za swoich braci. To są wasi bracia. Tak? To ma im przypominać o wspólnym dziedzictwie, o wspólnych korzeniach. To ma im przypominać, że pozostałe plemiona są w takim samym stopniu Bożym ludem, jak i oni. Chociaż jeszcze nie zajęli tej ziemi obiecanej, chociaż są w innym miejscu niż oni. Niezależnie od tego, w jakim są miejscu, to jest część Bożego ludu. To jest, i oni wszyscy razem stanowią jeden naród, jeden Boży lud. I po czwarte, to jest ostatni punkt w tej części. Bóg nakazuje swojemu, tym plemionom, aby widzieli swoją zależność od pozostałych plemion Izraela. Ich dobro zależy od dobra pozostałej części Izraela. Oni będą mogli wrócić do swoich domów, do swojej ziemi dopiero wtedy, kiedy pozostała część Bożego ludu posiądzie Kanaan. Więc plany, które Bóg ma wobec swojego ludu, nie są planami ograniczonymi tylko do tych 2,5 plemienia, do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa. Boże plany dotyczą całego Bożego ludu, wszystkich plemion. I jeśli reszta Bożego ludu nie osiągnie Bożego celu, to będzie to miało wpływ też na te 2,5 plemienia. To odbije się na nich. Nie będą mogli wrócić do swojej ziemi, więc są zależni od reszty Izraela. Można powiedzieć, ich dobro zależy od dobra Izraela, od tej pozostałej części ludu. Jest zależność. Tak? Więc Bóg mówi, przedkładaj dobro, wspólne dobro całego Bożego ludu ponad swoje własne. Dbaj o to, żeby ta więź, że umacniać tę braterską więź. Utożsamiaj się z Bożym ludem. Czuj się jego częścią i w końcu zobacz swoją zależność od Bożego ludu. Więc ten nakaz, który dał Jozue, bardzo mocno skupia się na kwestii Bożego ludu jako całości, jako jedności. I celem tego nakazu jest dobro, nie jakiegoś jednego czy poszczególnego plemienia, ale całego Bożego ludu, wszystkich plemion. Celem jest zachowanie jedności. Ale jak tę jedność osiągnąć? No to drugi punkt. Poprzez poddanie się Jozuemu. Więc kolejne wersety pokazują nam odpowiedź tych plemion na Boży nakaz, który Bóg dał im przez Mojżesza. Ta odpowiedź składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to poddanie się Jozuemu, to uznanie jego przywództwa i poddanie się pod to przywództwo. W pierwszym punkcie zobaczyliśmy, że Bóg nakazuje Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manasesa, aby wsparli zbrojnie pozostałe plemiona w zdobywaniu ziemi Kanaanu. Można powiedzieć, że ten nakaz skupia się na Bożym ludzie i zachowaniu jego jedności. Ale jak ma się to zrealizować, jak to się ma wykonać? Pokazuje nam to odpowiedź tych dwóch, tych plemion, tych trzech, można powiedzieć, dwóch i pół plemienia. 16 werset i 17. Wówczas odpowiedzieli Jozuemu: spełnimy każdy twój rozkaz i pójdziemy wszędzie, dokąd rozkażesz. Będziemy ci posłuszni, tak jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi. Niech tylko Pan, twój Bóg, będzie z tobą, podobnie jak był z Mojżeszem. Więc co nam się rzuca w oczy? Jak ta część Bożego ludu widzi realizację tego nakazu Pana z wcześniejszych wersetów? Jak mają celować w dobro Bożego ludu i jak mają zachować jedność Bożego ludu? Poprzez poddanie się pod przywództwo Jozuego. Oni tak to widzą. Dobro Bożego ludu oraz zachowanie jedności wymaga poddania się Jozuemu i jest to podkreślone w szczególny sposób. Te plemiona na trzy różne sposoby obiecują czy okazują swoją lojalność wobec Jozuego i jego przywództwu. Jak to robią? Poprzez trzy obietnice, poprzez zobowiązanie się, że spełnią każdy jego rozkaz, że pójdą wszędzie, dokąd ich pośle i będą jemu posłuszni, tak jak byli posłuszni Mojżeszowi. I jest to zakończone modlitwą o Jozuego albo błogosławieństwem dla Jozuego. W ten sposób te plemiona uznają Jozuego za sługę Bożego, za sługę, przez którego Bóg ich prowadzi, Izraelitów. I to znaczy, że w taki właśnie sposób, poprzez uznanie i poddanie się Jozuemu, oni widzą realizację tego Bożego nakazu dotyczącego właśnie dobra całego Bożego ludu i zachowania jego jedności. Więc poddanie się pod przywództwo Jozuego to jest klucz do tego, żeby zrealizować tę Bożą obietnicę wejścia do ziemi obiecanej. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jaka? Trzeci punkt. Obłożenie klątwą. Tak to się fachowo nazywa. A teraz wyjaśnijmy to. W 18 wersecie czytamy: każdy, kto sprzeciwi się twoim poleceniom i nie zastosuje się do twoich rozkazów, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Obłożenie klątwą lub przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Przekleństwo jest czymś negatywnym w swojej naturze. Klątwa jest obietnicą określonej kary dla osoby, która spełnia warunek tego przekleństwa. Czyli jak tutaj mamy podane, że jeżeli ktoś się sprzeciwi słowom Jozuego, to karą będzie, że ta osoba poniesie śmierć. Czyli przekleństwo określa, jakie zachowanie czy postępowanie nie jest pożądane, czy wręcz jest zakazane. Więc przekaz, jaki płynie z tego wersetu, jest bardzo jasny. Każdy buntownik, każda osoba, która zbuntuje się przeciwko Jozuemu, który jest Bożym sługą, poniesie śmierć. Dlaczego taka kara? Ponieważ bunt wobec przywódcy w tych okolicznościach jest buntem wobec całego Bożego ludu. Jest sprzeciwem wobec czynienia dobra dla całego Bożego ludu. A bunt wobec Bożego sługi jest zagrożeniem dla jedności Bożego ludu. W konsekwencji taki bunt jest buntem przeciwko Bogu, który tego sługę postawił w tym miejscu. A takie zachowania no nie mogły być akceptowane. Takie zachowania skutkowały bardzo poważnymi konsekwencjami. Jeżeli ktoś odwiódł część Izraela, czy Izraelitów od Bożego przywódcy, to dokąd ich powiódł? Na pewno nie do Bożego przywódcy, bo tym był Jozue. Dlatego to było bardzo poważne wykroczenie. I ci ludzie to rozumieli, że jedność wymaga pewnego działania. Za jedność trzeba zapłacić pewnym kosztem, że jeżeli ktoś się wyłamuje, jeżeli ktoś się buntuje przeciwko temu Bożemu słudze, którego ustanowił Bóg, to taka osoba musi ponieść karę, ponieważ taka osoba uderza w dobro tego narodu i w jedność tego narodu. I na koniec widzimy znowu błogosławieństwo dla Jozuego i wezwanie, aby był mocny i mężny. Więc po raz kolejny te plemiona zapewniają swojej lojalności wobec swojego nowego przywódcy i swojego oddania względem niego. Więc jak możemy zastosować ten fragment w naszym życiu? Kiedy patrzymy na Jozuego, to możemy zobaczyć w nim co albo kogo? No, pewne podobieństwo do Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego patrząc na Jozuego, możemy lepiej rozumieć naszego Pana. Możemy lepiej rozumieć to, do czego nasz Pan dąży, jakie są Jego priorytety. 2 tygodnie temu zobaczyliśmy, że Jezus Chrystus ma takie samo zadanie, jakie otrzymał Jozue. Jezus Chrystus ma wprowadzić swój lud do ziemi obiecanej, do dziedzictwa w niebie. Dlatego zarówno u Jozuego, jak i u Pana Jezusa widzimy, że skupiają się oni na dobru Bożego ludu oraz na zachowaniu jedności tego Bożego ludu. Oni patrzą na Boży lud jak na całość. I to Boży lud, dobro tego ludu jest dla nich priorytetem. W obrębie tego Bożego ludu są różne plemiona, są różne imiona, ale skupienie Jozuego czy Chrystusa nie jest na jednostkach wyłącznie, ale na całości. A czy my patrzymy na Boży lud w taki sam sposób, jak patrzy na niego nasz Pan? Czy w ogóle dostrzegamy Boży lud? Czy tylko widzimy siebie i Chrystusa? Tak? Dzisiaj Bożym ludem jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa i ten Boży lud składa się z różnych plemion. Ale Boży lud, którego przywódcą jest Jezus z Nazaretu, nie ogranicza się do 12 plemion. W tym fragmencie mamy wymienione 3 imiona. Ruben, Gad, Manases. Natomiast w Kościele Pana Jezusa Chrystusa jest wiele różnych imion, zarówno męskich, jak i żeńskich. I jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś częścią Jego Kościoła, Jego zboru, to jest tam też Twoje imię. A to znaczy, że jesteś częścią Bożego ludu. Jeśli jesteś częścią Bożego ludu, to dzisiaj Chrystus Pan zwraca się do ciebie w taki sam sposób, jak Jozue zwrócił się do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa. Dzisiaj Chrystus przypomina ci, co nakazał, co sam nakazał. Dzisiaj Chrystus wzywa cię, abyś przeprawił się uzbrojony na czele twoich braci i sióstr i wsparł ich. Dzisiaj Chrystus wzywa cię, abyś kochał swoich braci i siostry tak, jak On kochał ciebie i ich i wydał samego siebie. Być może sobie myślisz, że raczej zaliczyłbyś siebie do tej drugiej grupy Bożego ludu. Tak? Do tych, co dopiero mają zająć tę ziemię. Patrzysz na siebie i widzisz, że jeszcze się nie przeprawiłeś na tą drugą stronę, że jeszcze są braki u ciebie, że jeszcze nie jesteś gotowy, aby się przeprawić uzbrojony na czele twoich braci, by ich wesprzeć. Raczej widzisz, że to ty potrzebujesz, aby to inni przeprawili się przed tobą. Raczej widzisz, że lepiej jak to inni powalczą, a ty schowasz się za ich plecami. Więc wydaje ci się, że Chrystus nie kieruje tych słów do ciebie, tylko do innych wierzących. Jeśli tak myślisz, to jest to złe myślenie. Takie myślenie nie wynika z miłości do braci i sióstr w Panu. Takie myślenie jest po prostu myśleniem egoistycznym. Jest to chowanie się za plecami innych. I unikanie walki jest to unikanie, czy niedziałanie dla dobra innych. Więc Chrystus, kiedy kieruje te słowa do ciebie, tak, to się nie pomylił. On dokładnie wie, do kogo je skierował. I on się w żadnej mierze nie pomylił. Te słowa są skierowane do ciebie. Ty masz się przeprawić na czele swoich braci i wesprzeć ich w walce. Chrystus ciebie traktuje jak właśnie tego Rubenite, Gadytę, Manasesytę. Otrzymałeś swój przydział od Chrystusa, teraz wesprzyj swoich braci i siostry. I to jest nakaz skierowany bezpośrednio do ciebie. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to Chrystus kieruje te słowa do ciebie. To znaczy, że dzisiaj Chrystus przypomina ci swój nakaz, abyś dobro zboru, dobro Bożego ludu przedkładał ponad swoje własne dobro, żebyś robił wszystko, co służy utrwaleniu i wzmocnieniu braterskich więzi w zborze, żebyś utożsamiał się z Bożym ludem, ze zborem, abyś czuł się jego częścią i w końcu, żebyś widział swoją zależność od swoich braci i sióstr w Panu. Jaka jest twoja odpowiedź? Co powiesz Chrystusowi na ten nakaz? Czy będzie to taka sama odpowiedź, jaką otrzymał Jozue od tych dwóch plemion i połowy trzeciego? Czy jesteś gotowy wypełnić każdy rozkaz Chrystusa? Czy jesteś gotowy, aby iść wszędzie, tam, dokąd Chrystus cię pośle? Czy jesteś gotowy do tego, by być posłusznym Chrystusowi we wszystkim? Czy będziesz zdeterminowany do tego, aby dbać o dobro i jedność zboru, którego jesteś częścią? Czy będziesz zachęcał siebie samego i innych braci i siostry do posłuszeństwa Chrystusowi we wszystkim, co On nakazał? Jaka będzie twoja odpowiedź? Czy jaka jest twoja odpowiedź na ten nakaz Pana? Chrystus przypomina nam, że dobro Bożego ludu i jego jedność jest bezpośrednio powiązane z posłuszeństwem Jemu, Chrystusowi, z lojalnością wobec Niego i Jego słowa, Jego nauki. Więc im więcej Chrystusa, im więcej Jego słowa z Boże, pośród Bożego ludu, im więcej poddania się Chrystusowi, tym lepiej dla Bożego ludu, dla zboru, dla jedności tego ludu. Im uczniowie Jezusa są Mu bardziej oddani i posłuszni Jemu, tym lepiej dla całego zboru, właśnie dla całego Bożego ludu. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy myślą zupełnie odwrotnie. Którzy myślą, że Bożemu ludowi będzie lepiej, jeśli będzie mniej Chrystusa i Jego nauki pośród nich. Jeśli będzie mniej Chrystusa i Jego nauki, to będzie mniej podziałów. Przecież podziały są złe, a jedność dobra, więc róbmy wszystko, żeby było jak najwięcej tej jedności. A jeżeli mniej Chrystusa i Jego nauki oznacza więcej jedności, to może wykopmy Jezusa ze zboru generalnie i wtedy nie będzie problemu z jednością. Tak? Jeżeli mają być podziały, to po co nam Chrystus? Ale ten fragment pokazuje nam, że nie każdy podział jest zły. Są też podziały, które są konieczne, potrzebne. Tak jak dla Bożego ludu było dobre to, że każdy, kto sprzeciwił się poleceniom Jozuego, miał ponieść śmierć. Oczywiście to było smutne, ale dobre dla całego Bożego ludu. Dobry podział to taki, który oddziela prawdziwie wierzących Pana Jezusa Chrystusa od tych, którzy wierzą fałszywie. I takie podziały są potrzebne. I mówi nam o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. Apostoł Paweł napisał: przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Nic nowego generalnie, tak? Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. Więc nie wszystkie podziały są złe, niektóre są konieczne, aby oddzielić prawdziwie wierzących od fałszywie wierzących. Nie wiem, czy to po ukraińsku tak to w tym tekście tak to wychodzi, co znaczy doświadczeni. No dobrze. Aha, czyli weryfikacja jakaś następuje, okej. Okay. Czyli to się ten pokrywa. Więc podziały, które właśnie odsiewają w zborze posłusznych Chrystusowi od tych, którzy Jemu nie są posłuszni, są dla Kościoła dobre. Tak, są zawsze dla Kościoła dobre, tak jak były takie podziały były dobre dla Bożego ludu. Więc nie myślmy o tym właśnie, że każdy podział jest zły. Nie, niektóre podziały są potrzebne, konieczne. Jest to smutne, ale są potrzebne, żeby ten prawdziwy Kościół, prawdziwy Boży lud mógł być zweryfikowany. Więc pytanie na koniec. Czy patrzysz na siebie jako na członka Bożego ludu? Jako część Bożego ludu? Z kim się utożsamiasz? Dzisiaj bardzo wielu ludzi utożsamia się z Chrystusem, ale nie z Bożym ludem. Chrystus tak, Kościół nie. Ale nie da się tak. Nie da się tak. I Jozue nam to pokazuje. Jeżeli jesteś za Bożym ludem, to musisz być za Jozuem. Tak? A jeżeli nie jesteś za Bożym ludem, to się nie podporządkujesz Jozuemu. Tak? Nie da rady. Tak samo jest z Chrystusem. Jeżeli pragniesz dobra Bożego ludu, to musisz się podporządkować Chrystusowi, poddać się Chrystusowi. A jeśli się nie poddasz Chrystusowi, no to wyrządzasz szkodę Bożemu ludowi. Więc jak bardzo utożsamia się z Chrystusem i z Bożym ludem? Jest to szczególnie ważne, ponieważ Wieczerza Pańska, którą za chwilę będziemy celebrować, obchodzić, ona nam właśnie przypomina o tej relacji, jaka jest pomiędzy nami a Chrystusem i Bożym ludem. To nie jest tylko relacja między ja i Chrystus. Wieczerza Pańska, jeżeli ma być właściwie obchodzona, to przede wszystkim kieruje nasze myśli na naszych braci i siostry. Czy jestem w porządku wobec nich? Czy dbam o ich dobro? Czy służę im? Czy robię wszystko, żeby wzmacniać te braterskie więzi? Czy utożsamiam się z moimi braćmi i siostrami? Czy tylko może jest Chrystus i ja? Bo jeżeli jest Chrystus i ja, tylko i wyłącznie wieczerzy, to jest to źle obchodzona Wieczerza Pańska. To jest źle obchodzona Wieczerza Pańska. Sposób niegodny, ponieważ nie rozpoznaje ciała Chrystusa. A ciałem Chrystusa jest Jego Kościół. Więc Chrystus poprzez wieczerzę pokazuje nam, że Boży lud jest w Jego sercu, w centrum Jego działania. Nie my jako indywidualni wierzący, ale cały Boży lud, cały zbór. Więc jak na siebie patrzysz? Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to z kim się utożsamiasz? Amen. Pomódlmy się.